my wracamy sobie do 01 do przerwy, a z nami na łączach już nasz gość, czyli Łukasz Smolarów, głównie znany z tego, że był asystentem trenera Piotra Stokowca, tak naprawdę zdecydowaną większość jego przygody ekstraklasowej aż do czerwca bieżącego roku. Dzień dobry, panie Łukaszu, czy słyszymy się?
Dobry wieczór, słyszymy się.
Chcieliśmy właśnie zacząć od tego, no bo oczywiście z takiego kronikarskiego obowiązku musieliśmy przedstawić wedle tych osiągnięć, które niewątpliwie pan zapisał na tej swojej ekstraklasowej karcie, ale biorąc pod uwagę te ostatnie wypowiedzi medialne, wiemy dobrze o tym, że raczej chciałby pan z tą łatką asystenta Piotra Stokowca zerwać.
No tak, no faktycznie. No dlatego też się zdecydowałem na ten ruch, żeby odejść z Zagłębia, bo przecież mogłem tam pracować. Pracowałem, że trzeba rozpocząć jakiś taki nowy rozdział po tych 10 latach wspólnej pracy z Piotrem Stokowcem, że chce się rozwijać, że to już taka najwyższa pora na to, żeby pomyśleć trochę o sobie i o tym, że ja też mogę coś tej piłce dać.
To ja chciałbym dopytać, w którym momencie zdał pan sobie sprawę, że tak być może dobrnął pan do sufitu gdzieś tam jako asystent trenera?
No z pewnością taka decyzja już zapadła gdzieś w momencie, gdy żegnaliśmy się tutaj z Lechią, jak kończyliśmy ten projekt w Lechii, no to już czułem, że jakby w takiej roli się w jakimś tam stopniu wypaliłem, że już lepszym asystentem trenera nie będę, że już więcej sytuacji jakichś takich rozwijających czy w ogóle różnorodnych sytuacji już mnie nie spotka. I że po prostu no to już taki najwyższy czas, żeby postawić się w innej roli i trochę w innym właśnie takim otoczeniu. Więc ten czas, myślę, końca prac w Lechii to był ten moment, ale dałem się jeszcze namówić na to, żeby wrócić na chwilę do Zagłębia i żeby pomóc jeszcze w walce utrzymaniu w zeszłym sezonie.
To tak zmieniając nieco temat, ale wciąż skupiając się na pana trenerce, ukończył pan dość nietypowe, jeżeli chodzi o trenera studia, bowiem kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, a pana praca dyplomowa według naszego researchu dotyczyła punktów widokowych w miastach. Dużo jest pan w stanie czerpać z tych studiów, no bo nie da się ukryć, że to jest dość egzotyczne połączenie, jeżeli chodzi o trener kulturoznawca.
Ale nawet biorąc pod uwagę to, że mamy przecież różne kultury piłkarskie w Europie, to jesteśmy ciekawi, jakie jest spojrzenie pana na tą sprawę.
No moje spojrzenie jest takie, że te studia bardzo moim zdaniem dobrze uzupełniają się z piłką nożną, dlatego że praca trenera, ona się opiera gdzieś na takiej, nie wiem, na takim wyczuciu, na takiej no, dużej wiedzy o świecie, ja bym powiedział, na takiej pracy z ludźmi, na takiej trochę znajomości sytuacji. No myślę, że tutaj takie studia kulturoznawcze, one dają jakiegoś rodzaju kapitał. No to są takie studia, które zmuszają do tego, żeby czytać sporo, zmuszają do tego, żeby oglądać. I myślę, że to jest też taka praktyka trochę na sucho, zbieranie informacji o świecie, o człowieku, o ludziach. Zresztą no, piłka nożna też jest czymś, co by kulturoznawcę interesowało, no bo to też jest taki wytwór człowieka, że człowiek ma jakąś chęć do gry, do zabawy, no a wszystko to, taką pierwotną nawet chęć, no a teraz oczywiście to jeszcze urosło i mamy taką wielką gałąź i ekonomiczną i gałąź, z której naprawdę no, wiele osób się utrzymuje i spędza nad nią mnóstwo czasu, tak? Mnóstwo czasu poświęcamy na to, żeby się interesować choćby piłką nożną.
Widzę, że pana spojrzenie na kwestię właśnie tych powiązań między kulturoznawstwem a piłką nożną, a nawet, żeby użyć nieco szerszego kontekstu, między kulturoznawstwem a sportem, jest dość duża, taka powiedziałbym nawet czerpana nieco z socjologii, a jesteśmy również ciekawi tego, w którym momencie zdał pan sobie sprawę, że chce pan zostać trenerem piłkarskim, w którym momencie wyszedł pan z założenia, że to jest właśnie to, czemu chce pan poświęcić swój czas.
No to już było bardzo dawno, pewnie jakieś 15 lat temu, no też jako taka osoba powiedzmy kończąca studia, chyba zdaje się w tym momencie już mająca jakąś też za sobą pracę, choćby taką biurową, ale cały czas jeszcze utrzymująca kontakt ze sportem, no zdałem sobie sprawę, że ta piłka w Polsce się będzie zmieniać. Może to po pierwsze, że ta piłka może tworzyć takie atrakcyjne miejsca pracy, że w Polsce właśnie no, powstają, nie wiem, nowe stadiony, może powstaje lepsza atmosfera wokół piłki. No i że ja w tej piłce za te kilka lat od momentu podjęcia decyzji będę potrafił się odnaleźć, że właśnie, że w tej piłce może tacy ludzie jak ja będą po pewnym czasie jakoś cenieni, choćby właśnie z takim wykształceniem, o którym tutaj też mówiliśmy, że to może będzie też użyteczne. No i w jakimś sensie się to sprawdziło, no bo ostatnie 10 lat myślę, że pracuję na tym najwyższym poziomie w piłce, no i też jakoś tam się w niej sprawdzam.
Tak więc ja podrążyłbym ten temat, jeżeli chodzi o to, że sam pan powiedział, że zaczynał pan swoją trenerską karierę dość wcześnie, tymczasem dzisiaj w polskiej piłce, ale ogólnie w europejskiej piłce jest taki trend, że coraz częściej stawia się na młodych trenerów. Można powiedzieć, że każdy klub chce mieć swojego Juliana Nagelsmana i uważa pan, że ta tendencja jest słuszna także ze swojej perspektywy, kiedy zaczynał pan tę trenerską przygodę jako tam 20-parolatek?
Ja wtedy nie myślałem o tym, żeby, nie wiem, jak najszybciej być pierwszym trenerem, czy że właśnie, nie wiem, zacząć pracę przed 30. Nie, raczej to nie podlegało takiej refleksji. Faktycznie ten trend stawiania na młodych trenerów, no moim zdaniem on już trochę minął. No on może dochodzi jakby do Polski, ale jakoś tam minął, nawet tak jakby monitorując to, co robi się teraz w Niemczech. Faktycznie te, nie wiem, 5-7 lat temu Niemcy otwierali...
Ale jeżeli popatrzymy, wejdę panu w słowo, w krajowe podwórko, no to do nas ten trend dochodzi trochę później.
No to właśnie o tym mówię, że my jesteśmy w tym spóźnieni, tak? A teraz warto znowu obserwować, jakie są trendy, znowu choćby w Niemczech, no bo Niemcy te 5-7 lat temu stworzyli takie pokolenie właśnie, choćby tutaj z Nagelsmannem, o którym pan mówi, czy nie wiem, Domenico Tedesco powiedzmy, ale teraz ta młodość nie jest już tym czynnikiem, na który oni zwracają choćby przy naborze do szkoły trenerów, teraz bardziej się ceni te umiejętności psychologiczne, więc wiem, że u nas jakby ta młodość powiedzmy teraz jest wartością, ale myślę, że też powinniśmy jej tak bezkrytycznie jak ufać, że tylko tutaj młody, świeży pomysł jest dobry. Myślę, że trzeba patrzeć bardziej już indywidualnie na człowieka.
A wracając jeszcze do tego z pana socjologicznego spojrzenia na kwestie piłki, na kwestie sportu, zahaczyłbym tutaj też o to, co w tym momencie coraz częściej praktykuje się na Zachodzie. Myślę, że też ten trend pomału się do Polski zbliża. Mam na myśli tutaj zwiększanie liczebności sztabu i zmniejszanie kompetencji pojedynczych osób, czyli mam na myśli po prostu więcej osób o węższej specjalizacji, których łączna wiedza pozwala stworzyć jakiś taki spójny projekt. Czy pan jest zwolennikiem tego, jeśli dobrze rozumiem?
No jak najbardziej. Oczywiście, że jestem zwolennikiem tego, dlatego że dawno doszliśmy do takiego miejsca, w którym jedna czy dwie osoby no, nie są w stanie zebrać tej całej pomeczowej wiedzy, przerobić jej, także być w kilku miejscach, bo często to jest związane, nie wiem, z obserwacją przeciwnika, często przygotowywać materiał po przeciwniku, no bo ja kiedyś też pracowałem w takim rytmie, choćbym tak w Zagłębiu za pierwszym razem, no ale w pewnym momencie okazało się, że nawet jakbym pracował 24 godziny na dobę, to bym już nie zdążył, bo często rytm pracy jest tak duży, choćby wtedy, kiedy Zagłębie występowało w eliminacjach do europejskich pucharów, po prostu no, na wykonanie określonej ilości czasu, tak? I jak sobie wtedy na to spojrzałem, że gramy niedziela, czwartek, niedziela, czwartek, niedziela, czwartek, niedziela, czwartek, no to wtedy już po prostu nie dało się funkcjonować w takim małym sztabie. I no, sytuacja też choćby wtedy Zagłębia wymuszała na to, żeby ten sztab się zwiększał, więc to jest jak dla mnie zupełnie naturalna rzecz. Wiadomo, że w polskiej piłce jeszcze nie jest tak, nie wiem, mam nadzieję, że kiedyś będzie, żeby te pieniądze właśnie wkładać w te sztaby, żeby ta praca była jak najlepsza, czyli wkładać pieniądze w kolejnego trenera, czy w jeszcze jednego, czy w jeszcze, bo moim zdaniem te potrzeby są bardzo duże, a dzięki temu też no, tworzy się lepszy produkt w postaci lepszego, bardziej wykształconego piłkarsko czy taktycznie zawodnika. No i miejmy nadzieję, w konsekwencji też będą lepsze mecze, ciekawsze i poziom piłki po prostu będzie rósł. Więc ja tak widzę ten proces, no, do którego, który też musimy gonić.
Wspomnijmy sobie o tej no, najbardziej właściwie udanej w całej pana trenerskiej karierze przygodzie z europejskimi pucharami. Można powiedzieć, nawiążę tutaj do takiego środowiskowego stereotypu, jakoby ewentualny awans do pucharów był przeważnie dla sztabu pocałunkiem śmierci, bowiem tutaj nakładają się potem na siebie rzeczy takie jak między innymi napięty terminarz, który punktuje takie braki jak choćby ławka rezerwowych, czy też widoczne sztuki taktyczne. A jeśli spojrzymy sobie na suche fakty, to wasza przygoda z sezonu 16-17 jest swego rodzaju zaprzeczeniem tej tezy, bowiem przez te pierwsze 7 kolejek sezonu ligowego pozostawaliście niepokonani na krajowym podwórku, właściwie cały czas utrzymując się w czele tabeli i przy okazji oczywiście przechodząc z powodzeniem kolejnych rywali w eliminacjach. Jak to wygląda od strony sztabu? Jak udało się wam uniknąć tego negatywnego skutku w postaci gorszego startu ligowego? Czy jest na to jakaś recepta?
No ja pamiętam ten czas jako czas taki właśnie bardzo intensywnej pracy, bo pamiętam, że też na pierwszy mecz pucharowy no my praktycznie musieliśmy skrócić nasz obóz przygotowawczy i po prostu wylecieliśmy prosto z tego obozu na mecz, ale wtedy my tak bardzo podchodziliśmy prosto do tego wszystkiego, to znaczy był taki podział na to, że jedna drużyna trochę grała w pucharach, druga od razu zmiennicy skakiwali na mecze ligowe, zbytnio nie kombinowaliśmy, myślę, że postawiliśmy jak na owe czasy na niezłą taką organizację wylotów, przelotów, no bo niestety no piłka taka europejska, ona też nie jest codziennością dla klubów i to nie jest też taka prosta rzecz, jak to wszystko zorganizować, żeby też nie zaliczyć żadnej wtopy, a choćby widzieliśmy, że Raków w jednym meczu z Astaną no miał spory taką przewagę z tego, że praktycznie przeciwnicy prawie się spóźnili na mecz, nie przelatując dzień wcześniej, jakoś źle to sobie po prostu organizując, więc na pewno tam była dobra organizacja, tam było dobre przygotowanie, aczkolwiek też pamiętam, że już po końcu tych pucharów tam było zmęczenie, także takie zmęczenie już u zawodników. My też odczuwaliśmy to, że być może dwóch zawodników jakby było więcej w kadrze, jakby o to się postarać, nie wiem, w styczniu, tak, czy pół roku wcześniej, to być może to na tym etapie rozgrywek też by miało taką decydujące znaczenie, no ale wiemy też, jaka jest nasza rzeczywistość, że raczej często w ostatniej chwili po prostu przygotowujemy się do tych pucharów, a nikt nie chce zrobić takiego przygotowania z wyprzedzeniem, czy to jest wyprzedzenie właśnie półroczne, czy nawet roczne, że taką kadrę buduje się tak a konto tego, że wynik będzie jakiś dobry.
To jest właśnie bardzo często jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, widzimy tą spontaniczność w niektórych decyzjach, czy to sztabu, czy nawet zarządu klubu, jeżeli chodzi o te...
Lech Poznań jest chyba tego najlepszym przykładem, jeżeli chodzi o końcówkę okienka transferowego, gdzie tam próbowano jeszcze jakichś wzmocnień po prostu.
Choćby sytuacja z Damianem Kądziorem, dokładnie.
Tak, no mówię, no taka jest nasza ekonomia, no niestety, ja przynajmniej tak na to patrzę z punktu widzenia trenerskiego, bo tutaj też jakby mówicie, no, że tutaj sztab, to nie zawsze jest taka rzecz, że sztab kogoś nie chce, czy sztab jakoś wybrzydza, no niestety no klubami też rządzą tabelki, jakieś finanse i nikt nie chce robić jakichś szalonych ruchów a konto i po prostu musimy się odnaleźć w takiej rzeczywistości, jaką mamy. No i faktycznie ona w pewnym momencie staje się, jeżeli idzie za tym jakby jakiś rozwój powiedzmy drużyny, czy to, że ona robi kolejne kroki w europejskich pucharach, idzie za tym jakaś trudność.
W kontekście pana pracy jako asystenta trenera Stokowca chciałbym poruszyć pewną kwestię dotyczącą taktyki. To znaczy zarówno w Lubinie, jak i w Gdańsku zarzucany był zbyt defensywny styl. Czasami te mecze były brzydko mówiąc przepychane kolanem. Czy to jest coś, co wam ciążyło? Bo sam Piotr Stokowiec swego czasu mówił o tym, że chciałby, żeby ta Lechia czy Zagłębie grało po prostu efektowniej. Żeby to nie był styl tylko efektywny, ale i efektowny właśnie.
Myślę, że tutaj może brakuje takiego precyzyjnego jakby mówienia o, nie wiem, o każdym sezonie. No bo przecież te mecze, te sezony były też jakby bardzo różne i faktycznie jakiś taki początkowy okres choćby pracy w Zagłębiu, no to też są przecież mecze jakieś z taką grą bardzo, bardzo żywiołową, nawet bym powiedział mniej uporządkowaną, a gdzieś opartą na wysokim pressingu i na jakim zaangażowaniu i to w pewnym momencie też przynosiło efekt. Faktycznie w pewnym momencie w Lechii mocno tę grę uporządkowaliśmy, ale taka była też potrzeba chwili. No i okazało się, że takie duże uporządkowanie i znajomość swojej roli na boisku zawodników, no to też przyniosło określony efekt. kolei potem próbowaliśmy tę grę ponownie zmieniać, tak? Na trochę, nie wiem, choćby większe utrzymanie przy piłce, trochę więcej gdzieś tam ataku pozycyjnego, więc jak ja patrzę tutaj na ten okres współpracy z Piotrem Stokowcem, taki 10-letni, no to tutaj no każdy sezon to jest coś innego, więc ja też nie chciałbym, ja wiem, że jest takie uogólnienie, no bo też czytam sobie opinie różne na Twitterze, ale wiem, że ludzie często po prostu idą do takich utartych ścieżek, do tego, co jakby znają. Jeżeli mecz, tak jak dzisiaj, kończy się po 1-0 dla Zagłębia, bramką straconą, to oczywiście to jest to najprostsze rozwiązanie, że Piotr Stokowiec nie chciał strzelić drugiej bramki i on chciał to 1-0 jakby zachować i przez to ten mecz skończył się remisem, a to tak myślę nie było.
Okej, ale zgodzi się pan chyba ze mną, że patrząc generalnie na styl gry waszych zespołów, to było tak, że to był raczej styl pragmatyczny, aniżeli ofensywna piłka. No bo takie zarzuty faktem się pojawiają. Czasem są one bardziej słuszne, czasem mniej, aczkolwiek to po prostu jest. No i to widać gołym okiem, że te zespoły czasem się cofały za bardzo, prowadząc właśnie 1-0.
Trener jest pracownikiem, jest zatrudniony jakby w danym miejscu po to, żeby realizować jakąś wizję, tak? Często tej wizji się w ogóle nie komunikuje na zewnątrz, no ale to jest jakaś umowa pomiędzy właścicielem klubu a trenerem. No, najczęściej ta umowa polega na tym, żeby był tutaj określony wynik sportowy. Bardzo rzadko ta umowa polega na tym, żeby grać atrakcyjną piłkę bez względu na wynik. No, trener jest tutaj często rozliczany z tego, jak to wygląda. No i on dobiera do tego takie środki, jakie uważa za stosowne. Więc ja nawet bym powiedział, że często są takie sytuacje, że trener może chcieć coś inaczej, ale też jeszcze są zawsze nad nim osoby, które też mówią, ale dla mnie się liczy wynik, panie trenerze, i niech pan to też jakby tutaj bierze pod uwagę. Więc oczywiście perspektywa kibicowska, znaczy ja ją widzę, no ale tutaj też jest perspektywa jakby ludzi zarządzających klubem i oczywiście no najlepiej jest, jak się takie rzeczy potrafi łączyć.
A wracając jeszcze do tego oblicza trenerskiego polskiej piłki, nie brak takich głosów zarówno wśród trenerów, jak i także ekspertów, że brakuje nam rodzimych autorytetów pracujących poza granicami kraju. Czy sądzi pan, że długofalowo lepiej eksportować gotowy produkt trenerski z zagranicy, czy próbować podciągnąć poziom ligi w ten sposób, by te polskie drużyny z polskimi trenerami stały się konkurencyjne względem innych europejskich drużyn, choćby tych z Europy Środkowo-Wschodniej, tudzież Północnej?
No tak, ja faktycznie w tej kwestii się ostatnio też wypowiadałem w takim wywiadzie dla Przeglądu Sportowego, też z takimi trochę może kontrowersyjnymi tezami, że być może tutaj trzeba jeszcze mocniej edukować jakby polskich trenerów, ale w takim sensie, że poświęcać im więcej czasu, że tutaj no ja jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, że my powinniśmy działać na polskim materiale, no bo kto ma znać Polskę, jak nie polski trener, a niestety tutaj polscy trenerzy znają polskie realia, znają polską taką mentalność i myślę, że prędzej no, polski trener będzie potrafił zaimplementować coś ciekawego, co go zainspiruje na zachodzie, niż zachodni trener odnajdzie się w takiej polskiej rzeczywistości, bo widzimy, że często no niestety z tym też są bardzo, bardzo duże problemy. No, wiadomo, że tutaj no, polski trener cały czas pracuje na tym materiale, który ma tutaj zastany. Jest to pewien taki blok, bo my nie możemy wyjść z tej naszej takiej bańki, nie możemy gdzieś zaistnieć mocniej w tych europejskich pucharach i niestety to jest bardzo duży problem, myślę, nas wszystkich, całego środowiska piłkarskiego, no bo o ile sobie powiemy, że my potrafimy wyszkolić piłkarzy, potrafimy sobie oglądać, nie wiem, Lewandowskiego w Barcelonie, Szymańskiego w Feyenoordzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo ich jest całkiem sporo, no to jednak klub piłkarski, polski klub piłkarski jest dużo ciężej wznieść na taki poziom, żeby on był w stanie być w ogóle konkurencyjny, no ale niestety to jest bardzo, bardzo złożona kwestia, dlaczego, nie wiem, polska taka organizacja, mająca też różną historię, często, nie wiem, już prawie stuletnią, no nie jest w stanie też być konkurencyjna wobec takiej organizacji, która jest ulokowana w Europie Zachodniej, ma może 120-letnią tradycję, powiedzmy, i mniej więcej jakichś tam doświadczeń, no ale Ja bym naprawdę tutaj bardzo mocno rozkładał taką rzecz i patrzył, no tak jak po prostu w Polsce funkcjonują różnego rodzaju firmy, jak my organizujemy swoje życie. No tak samo sobie organizujemy piłkę, jak organizujemy inne sfery życia.
Jeszcze chcielibyśmy poruszyć temat suplementu do narodowego modelu gry tak naprawdę, który napisał pan wraz z trenerem Stokowcem oraz psychologiem sportowym Habratem. Czy widzi pan tutaj jakieś aspekty, które idą do przodu, jeżeli chodzi o podejście mentalne wśród trenerów? Bo nie da się ukryć, że jest to temat bardzo gorący w ostatnim czasie i coraz więcej mówi się o tym, że jest to bardzo ważne, natomiast przez długie lata było to gdzieś tam pomijane w polskiej piłce, mam wrażenie.
A i też warto wspomnieć, że od premiery suplementu minęły już 2 lata, także pewne wnioski po tym okresie już możemy wyciągać.
2 lata minęły, czy miną w grudniu, zdaje się, od premiery. Myślę, że publikacja nieźle przyjęta, że też to sporo takich głosów mam pozytywnych, bo bym powiedział, że te głosy jakby negatywne, no one są związane z tym, że jest pewien taki niedosyt, że ludzie chcieli tam jeszcze może więcej ćwiczeń, więcej jakiegoś takiego powiedzmy mięsa, a my trochę zdecydowaliśmy się to podejść do tego inaczej, zrobić taką publikację bardzo uniwersalną, taką, która będzie aktualna jeszcze, nie wiem, za 5-10 lat i będzie takim podręcznikiem matką, powiedzmy, do psychologii. Na pewno cieszy mnie to, że publikacje się rozchodzą, bo to było 10 tysięcy wydrukowanych jakby egzemplarzy. Ja nie mam danych, ile z tych 10 tysięcy zostało jakby pobranych przez trenerów, ale wiem, że taka wersja jakby internetowa to jest 7 tysięcy pobrań. Moim zdaniem to jest bardzo dużo, jeżeli ta wersja opublikowana, drukowana, te 10 tysięcy plus te 7 tysięcy pobrań, jeżeli to by się rozeszło, to myślę, że to jest bardzo duży materiał. Aczkolwiek no też trzeba było trochę popracować nad tym, żeby ten materiał promować, bo my też wyruszyliśmy takie tournée trochę wykładów po Polsce, opowiadając może o książce, ale opowiadając o już takich praktycznych aspektach naszej pracy. Ja też zauważyłem, że po każdym takim wyjeździe, nie wiem, do Poznania, do Krakowa, do Wrocławia także, no to takie 500 kolejnych jakby pobrań tej książki następowało, więc myślę, że temat jest taki potrzebny bardzo, bardzo trenerom. Książka jest krótka dosyć, jest taka zwięzła, myślę, że ma też atrakcyjną formę, bo są tam takie komiksowe wstawki robione, przygotowywane przez Daniela Chmielewskiego, także takiego autora komiksów, myślę, że też dosyć cenionego na takim polskim rynku. No i książka jest takim czymś, no, zupełnie punktem wyjścia, bo my tam staramy się zdefiniować w ogóle podstawowe zagadnienia psychologiczne, no bo zanim w ogóle zaczniemy o czymś mówić, musimy ten język trochę uspójnić, więc tak naprawdę zdefiniować, co to jest takiego pewność siebie, z czym ona się w ogóle łączy, co to jest koncentracja, jak w jakimś takim minimalnym choćby stopniu na nią zwracać uwagę, że są takie rzeczy jak opanowanie, że jest taka rzecz jak motywacja wewnętrzna czy zewnętrzna, więc tutaj zrobiliśmy taką pracę podstawową, no ale która też świadczy o tym, jakie jakby w takiej wiedzy o piłce nożnej polskiej, jakie są jeszcze braki, że też takiej publikacji ogólnodostępnej, która powinna leżeć na biurku każdego trenera, wcześniej nie było, więc myślę, że to jest taka rzecz, którą naprawdę wszędzie możemy pokazać, wszędzie możemy się nią chwalić. Ja też jestem bardzo zadowolony z tej publikacji. Cieszą mnie też te głosy z różnych takich środowisk, nawet właśnie dziennikarskich, nawet takich kibicowskich, bo ja też starałem się tę książkę po prostu promować już nawet poza tutaj PZPN-em i zbierać te głosy, zbierać taką informację zwrotną i te głosy naprawdę w większości są bardzo, bardzo pozytywne, więc jeżeli, nie wiem, czy studenci psychologii sportu może też nas słuchają, to jest taka publikacja do pobrania zupełnie za darmo na stronach PZPN.
Poruszał pan też temat pracoholizmu ostatnimi czasy wśród trenerów i zdrowego balansu między pracą a wszystkim innym. Czy to jest swego rodzaju choroba zawodowa, można tak to ująć? Bo sam pan przyznawał w jednym z wywiadów, że bardzo często bardzo dużo czasu poświęcał pan na analizy, na dane po spotkaniach, na przygotowanie tego wszystkiego. Czy to jest coś, z czym trzeba walczyć? Czy ten balans jest w jakiś sposób zachwiany wśród trenerów?
Myślę, że jest zachwiany ten balans, ale tutaj nawet no, jedną z tych przyczyn sobie już gdzieś omówiliśmy, prawda? Ja opowiadałem o tym czasie w europejskich pucharach, kiedy też sobie zdałem sprawę, że nawet jakbym pracował non-stop, to i tak tego materiału nie przerobię, więc no często to jest po prostu za mało osób, które się zajmują zbyt dużą liczbą spraw. To jest jakby taka rzecz jakby podstawowa. Moim zdaniem do takiej piłki profesjonalnej to trzeba jakby więcej osób i też to by trzeba powiększać, choćby po to, żeby tę pracę lepiej dzielić i żeby była ona po prostu efektywniejsza, bo ja wychodzę z takiego założenia, że trener musi być codziennie osobą energetyczną, że trener to musi być taka osoba, która no jednak wchodzi i pobudza tych zawodników, że on nie może być przywalony po prostu ilością materiału, ilością danych, które musi przerobić, tylko muszą być osoby wokół, które te cząstkowe informacje zbierają i jednak podają na tacy. No, a od trenera wymaga się takiego wpływu, wymaga się pobudzania, takiego budowania nastawienia drużyny, a także myślę, że oczekuje się od niego dobrych pomysłów, no a jednak żeby paść na dobry pomysł, to też muszą być określone warunki do tego stworzone i niestety do tego jest potrzebny też czas wolny, więc ja też od jakiegoś czasu dużo staram się wypowiadać o tym, że naprawdę lepiej z takiego perfekcjonizmu, z takiego 110-procentowego przygotowania trochę odpuścić, zejść do po prostu dobrego przygotowania, dobrego tygodnia pracy, ale w którym też znajdzie się czas na to, żeby spojrzeć sobie choćby na luzie, na spokojnie, jak co ciekawego było w ligach europejskich, żeby znalazł się też czas na taki rozwój osobisty trenera, żeby trener był w stanie też otworzyć gazetę i zobaczyć, co się dzieje na świecie, no bo to też często dotyczy jego pracy. No, nie może trener żyć tylko piłką, nie może tylko zamykać się w tej takiej małej grupie, no musi cały czas mieć wiedzę o świecie. W sumie o tym też już trochę dzisiaj mówiliśmy.
A opierając się na pana działalności kongresowej, którą tutaj wspólnie przytoczyliśmy, woli się pan skupić w przyszłości na kwestiach teoretycznych i pełnić rolę czegoś na wzór drogowskazu dla innych młodych adeptów w zawodzie, czy też planuje pan do tej praktycznej wizji tego zawodu wrócić?
Nie, no z pewnością tak widzę te najbliższe lata swojej pracy jako czas praktyka. No też z pewnością na to się nastawiam, że podejmę pracę po prostu jako pierwszy trener. No faktycznie myślę, że to jest ciekawe takie uzupełnienie. Ja zawsze też jestem zwolennikiem, że pomimo, że się jest praktykiem, to ten wachlarz taki teoretyczny musi być mocny. No i mi akurat to też sprawiało jakąś taką radość. Też się przy tym jakoś uczyłem różnego rodzaju wystąpień publicznych, że mogłem też poprowadzić zajęcia, poprowadzić jakieś wykłady, czy przygotować się do nich i podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami czy spostrzeżeniami. Faktycznie przez ostatni czas też zajmowałem się promocją choćby tego suplementu narodowego modelu gry, więc było sporo okazji do takich wykładowych poczynań, ale jednak tutaj widzę siebie jako praktyka, jako osobę wdrażającą już jakieś pomysły, a nie jakby tylko budująca jakąś teoretyczną rzecz, nie związaną z rzeczywistością. Zresztą ja jak zawsze mówię o teorii, to dla mnie ona zawsze jest związana z praktyką i z rzeczywistością, więc pomiędzy tymi dwoma sferami, praktyką a teorią, zawsze też musi być taki odpowiedni balans.
W sumie pański ekstraklasowy staż asystenta, o czym już powiedzieliśmy, wynosi 10 lat i to jest dość dużo czasu. Co pana zdaniem zmieniło się na plus, a co na minus przez tę dekadę?
Raczej widzę zmiany na plus, jeśli chodzi o, nie wiem, warunki treningowe choćby. Widzę na plus jakby to, jak się opowiada teraz o piłce nożnej, no bo też myślę, że media też odgrywają tutaj rolę i że nie należy też jakby tego odcinać, że piłka nożna żyje bez mediów. Piłka nożna żyje z mediami i myślę, im bardziej zaawansowany taki przekaz, im właśnie dziennikarze bardziej dociekają, dopytują, tym my wiemy o tej piłce nożnej więcej, więc jakby ja myślę, że my robimy przez te 10 lat, robimy kroki do przodu, tak? My się rozwijamy pod względem, nie wiem, technologicznym, pod względem, no tak naprawdę każdym. No problem jest oczywiście to, że ci, co się 10 lat temu na Zachodzie rozwijali, oni też się przez te 10 lat rozwijają, tak? Więc każdy się rozwija. Ja bardziej myślę, że my pędzimy i próbujemy nadgonić, no ale ten dystans ciągle jest duży i nawet jakby no, też są takie znowu łączone kwestie, że my próbujemy nadgonić ten dystans, wpadamy trochę w pracoholizm, wpadamy w taki brak poczucia luzu, a jak ja miałem pewnego rodzaju kontakty, choćby, nie wiem, z trenerami czy z Niemiec, ze Szkocji, bo też w ramach kursu UEFA Pro też takie wymiany były organizowane, no to tam widzę, że tam jest większy trochę luz trenera, większa swoboda, a jednak polski trener funkcjonuje w takim pięciu, w takim poczuciu robienia więcej, że coś nadrobić. Tak naprawdę to najchętniej pewnie grałby trzema różnymi stylami, żeby nadgonić Europę, prawda? A to tak się niestety nie da i trzeba też umiejętnie i stabilnie tutaj spróbować rozwijać tę naszą piłkę na każdym etapie. Ale różnica jest duża, jeśli chodzi o te warunki do pracy, o te murawy. Oczywiście stadiony to była taka rzecz, która przyszła do nas jakby jako pierwsza i często zapominano o tym, że ta codzienność futbolowa nie wygląda tak ładnie jak ten stadion, że ten stadion to jest tylko coś od święta, a jeszcze trzeba mieć warunki do pracy, trzeba mieć właśnie choćby, nie wiem, pokój trenerski do pracy, choćby boiska, choćby siłownie, choćby trzeba wyjeżdżać na obozy, które też trzeba organizować i to obecnie nie jest na złym poziomie.
I tym oto właśnie, w sumie na przekór optymistycznym akcentem dochodzimy do, używając żargonu piłkarskiego, doliczonego czasu naszej rozmowy, więc pora także i na gwizdek. Bardzo dziękujemy, panie Łukaszu, za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.